Pani Agata Kulikowska-Denawęcz, rzeczniczka ludzkich policjantów. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj o bezpiecznych wakacjach, bo jesteśmy u progu wakacji, jakby nie było. Dwie ważne sprawy mamy dzisiaj do omówienia. Czas wakacyjny to nie tylko czas wypoczynku. To jest także ten czas, kiedy i młodzież, ale i starsi podejmują albo chcą podjąć pracę chociażby za granicą. Skuszeni atrakcyjnymi ofertami, wyjeżdżają za tę granicę i nagle albo znikają, albo dzieją się różne dziwne rzeczy. Mówiąc krótko, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi, bo wbrew pozorom to nie jest rzecz historyczna, prawda? Ten handel ludźmi nie jest to już klasyczne może niewolnictwo, ale coś takiego funkcjonuje w przestrzeni i warto co nieco wiedzieć, aby nie paść ofiarą takiego handlu ludźmi.
Jedną z form handlu ludźmi jest właśnie praca przymusowa czy różnego rodzaju wykorzystywania seksualne. Dlatego teraz czerwiec, ten czas przedwakacyjny, to jest myślę dobry czas, żeby o tym mówić. I polska policja razem z Fundacją La Strada prowadzą taką kampanię Twoje życie, Twoja karta, która skupia się właśnie na tym zjawisku handlu ludźmi. I generalnie najbardziej zależy nam na tym, żeby przestrzegać młodych ludzi przed tym, co może ich złego spotkać podczas podjęcia takiej szybkiej pracy za granicą.
A co może spotkać właśnie? Bo to, kiedy mówimy o handlu ludźmi, kiedy mówimy o niewolnictwie, to zazwyczaj wyobrażamy sobie człowieka zakutego w kajdany, gdzieś tam w jakiejś ciemnej piwnicy przetrzymywanego, prowadzonego na jakieś pole i z powrotem. A to chyba niekoniecznie tak wygląda.
Nie, jest to często praca, za którą osoby dostają bardzo mało pieniędzy, albo wcale tych pieniędzy nie dostaną, nie mogą odjechać z miejsca, do którego przyjechali, są pozbawieni kontaktu z innymi osobami. Często jest tak, że są im zabierane dokumenty, czyli po prostu taka praca przymusowa. Są takie szczegóły, na które trzeba zwrócić uwagę.
Na co trzeba zwrócić uwagę? Widzimy na przykład bardzo atrakcyjne ogłoszenie, świetne pieniądze, zakwaterowanie. Wszystko im plus i gdzie jest hacz?
No właśnie to, jeżeli ogłoszenie jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, to już powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza. Mam tu takie przykładowe ogłoszenie dotyczące pracy za granicą. Brzmi ono tak: praca za granicą, wysokie wynagrodzenie, bez znajomości języka, mieszkanie i transport zapewnione. No, wydawałoby się oferta idealna, no ale za tym właśnie mogą ukryć się pewne zagrożenia. Te, o których mówiłam wcześniej. No i są takie elementy, które my możemy sprawdzić i zweryfikować, zanim wyjedziemy do takiej pracy, zanim podejmiemy takie zatrudnienie. Przede wszystkim trzeba zweryfikować pracodawcę, czyli sprawdzić dane tego pracodawcy w internecie, czy są dane kontaktowe, adresy, telefony. Przede wszystkim też, jakie opinie ma taki pracodawca. Ważne jest też, żeby nie podpisywać żadnych dokumentów, żadnych umów, kiedy do końca nie rozumiemy, co tam jest napisane i co podpisujemy, czyli w języku, którego dobrze nie znamy na przykład.
No, wydawać by się mogło rozumieć się samo przez się, prawda, że nie podpisujemy czegoś, czego nie znamy, no jednak zdarza się.
Często na takie oferty, z takich ofert wakacyjnych prac korzystają młodzi ludzie i może być tak, że to jest dla nich pierwsza praca i mogą po prostu nie wiedzieć dokładnie, na co zwrócić uwagę, dlatego też my jako policjanci taką kampanię realizujemy. Jeżeli już zdecydujemy się na wyjazd za granicę, no to warto dokładnie powiedzieć bliskim, gdzie się wybieramy, podać adres, telefony kontaktowe, zostawić bliskim swoje zdjęcia jakieś aktualne. Warto też ustalić z bliskimi takie hasło bezpieczeństwa, czyli takie słowa, zdanie, które w razie zagrożenia będzie sygnałem dla bliskich, że dzieje się z nami coś niewłaściwego, ponieważ gdy już tam będziemy na miejscu, to może być tak, że nasze rozmowy będą też kontrolowane i ktoś nie będzie mógł swobodnie się wypowiadać, więc takie hasło z rodzicami zawsze warto mieć. No i sugerujemy też, żeby zrobić kserokopię swoich dokumentów, czyli dowodu osobistego czy paszportu, no a tych oryginalnych też nie dawać komuś na dłużej do przechowania. To jest takie, to są takie dokumenty, które zawsze powinny być przy nas.
Bo to już nie jest tak, że ktoś tam się zgłasza, gdzieś za granicą jest przejmowany przed, potem przez grupę osiłków, nie wiem, bity, zabierane mu są te wszystkie dokumenty w sposób no, siłowy i on gdzieś potem znika, prawda?
Często są to takie manipulacje psychologiczne tylko i wyłącznie, bez używania żadnych siły fizycznej, dlatego też no, musimy wiedzieć, że nasze dokumenty, dowód osobisty czy paszport to są nasze dokumenty i nikt nie powinien nam tego zabierać nawet pod pretekstem, pod jakimś pretekstem jakiejś potrzeby dla pracodawcy i tak dalej. No to są rzeczy, które my powinniśmy zawsze mieć przy sobie.
No i też nie zawsze zabierany jest ten telefon, prawda? Bo tak jak pani tutaj wspomniała, że te telefony często są zostawiane, że nie jest to tak do końca to, o czym wspomniałem. Dobrze, a kiedy wyjedziemy już, okej, jesteśmy na miejscu i zorientujemy się, że coś jest nie tak, to co wtedy? No ale to... załóżmy, nie mamy tego telefonu.
No to właśnie dlatego dobrze mieć taki kontakt z bliskimi, że jeśli no, nie będziemy pozbawieni swobodnej wypowiedzi, to jakieś hasło możemy przekazać. Numer alarmowy 112 to jest numer, który obowiązuje w całej Europie, także z tego numeru też na pewno warto korzystać. No i może warto też przed wyjazdem sprawdzić takie polskie numery telefonów do fundacji, które zajmują się pomocą ofiarom handlu ludźmi w Polsce. To jest taka fundacja La Strada. Tam można do nich zadzwonić, jak się ma nawet jakieś wątpliwości. Już nie mówię o tym, że jesteśmy w jakiejś sytuacji zagrożenia, ale jeśli mamy jakieś wątpliwości dotyczące pracy za granicą, to tam też są tacy specjaliści, którzy nie będą zniechęcać do tego, żeby podjąć taką pracę, bo też nie taki jest cel. Tylko raczej zasugerują, na co zwrócić uwagę i czego dopilnować, żeby sobie to maksimum bezpieczeństwa zapewnić.
A na co powinni zwrócić uwagę nasi bliscy, nasza rodzina? Czy kiedy nie dajemy długo znaku życia, jakie kroki oni mogą wtedy podjąć?
Właśnie, kiedy nie ma kontaktu z osobą, która wyjechała za granicą, dłuższego jakiegoś kontaktu, no to wtedy warto zgłosić się do policjantów. My przecież mamy takie współpracę międzynarodową, więc poszukiwania prowadzimy także przy współpracy międzynarodowej za granicami. Więc kiedy długo nie ma tego kontaktu, trzeba po prostu zgłosić się do policjantów.
Wspominała tutaj jeszcze pani o zmuszaniu do pracy w charakterze pracownic seksualnych. Kiedyś to była taka plaga lat 90. praktycznie, że nierzadko dziewczęta z Polski były porywane wręcz do pracy w Niemczech. Teraz to też chyba tak nie wygląda do końca.
No nie słychać o takich sytuacjach. Bardziej tutaj widziałabym zagrożenie w tym, że ktoś obiecuje kobietom, zwłaszcza szczególnie kobietom, atrakcyjne prace, nie nazywając tego konkretnie, w jakim charakterze ta kobieta ma pracować. To bardziej tutaj widziałabym takie zagrożenie.
I wtedy też te formy, o których mówiliśmy, czyli kontakt z rodziną, jakiś sygnał, czy ewentualnie, a gdzie szukać pomocy tam, na miejscu, jeżeli nie możemy zadzwonić?
No myślę, że do odpowiednich służb należy się zgłaszać. No każde państwo ma swoją policję, ambasady polskie. Dobrze sobie sprawdzić wcześniej takie rzeczy, właśnie chociażby numer kontaktowy do ambasady polskiej w kraju, do którego się jedzie. Tam też pracują specjaliści, którzy w takich sytuacjach udzielą im jakichś informacji, czy po prostu pomocy.
No i też te opinie w internecie, myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Chyba nawet najłatwiej sprawdzić właśnie po opiniach innych osób.
W dzisiejszych czasach, no my sprawdzamy opinie, nie wiem, kupując pralkę, wiele poświęcamy temu uwagi, więc jeśli chodzi o nasze życie, o nasze bezpieczeństwo, kiedy wyjeżdżamy gdzieś za granicę, no to tym bardziej warto przysiąść i dokładnie wszystko zweryfikować.
A tym bardziej, że tych ogłoszeń naprawdę jest teraz cała masa i nie każde uczulamy reklamy, natomiast jeszcze, że nie każde takie ogłoszenie, no to nie musi się wiązać rzeczywiście z handlem ludźmi, ale może, jest to wysoce prawdopodobne. Nic, co łatwo przychodzi, no tak, nikt ci nie da nic za darmo, ja bym tak po prostu to ujął, jeżeli coś jest zbyt atrakcyjne, to może tu być jakiś haczyk. Kolejna sprawa w temacie bezpiecznych wakacji, hulajnogi. Temat ostatnio, pani rzecznik, bardzo na czasie. Jak to z tymi hulajnogami jest?
Mówimy tutaj o hulajnogach elektrycznych.
Elektrycznych, tak, tak, dokładnie.
Oczywiście my też widzimy.
Bo to jest taki temat nie do końca uregulowany. Wydaje mi się, że dopiero my się dopiero zastanawiamy, jak to wszystko ująć w ramy prawne, prawda? Bo jest to nowum, na które system jeszcze chyba nie reaguje.
No ale jest już dużo przepisów regulujących to, jak ci kierujący hulajnogami elektrycznymi mają się poruszać. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, jak ktoś ma ochotę poruszać się jakimś środkiem transportu, no to powinien sprawdzić dokładnie przepisy obowiązujące w tym, ten konkretny środek transportu. Bo bardzo często w ostatnim czasie zdarza nam się tak, że takie hulajnogi elektryczne prowadzą młode osoby, które nie mają uprawnień do kierowania takimi pojazdami.
Bo się przyzwyczailiśmy już do tego, że nie zawsze jadąc rowerem trzeba mieć kartę rowerową, bo to chyba jakoś tak działa. Przynajmniej gdzieś to umknęło.
Ktoś, kto ma mniej niż 18 lat, musi mieć kartę rowerową, bo te uprawnienia na hulajnogi elektryczne są takie same jak do kierowania rowerem. Czyli osoby w wieku od 10
do... No tak, ale policjanci zazwyczaj nie wiem, jak... Ja w życiu nie miałem sprawdzanej karty rowerowej, tak szczerze mówiąc.
No ale w przypadku na przykład jak dojdzie do zdarzenia, no to to już wtedy uprawnienia są zawsze sprawdzane. No oczywiście to nie jest tak, że policjanci stoją na każdym rogu i sprawdzają małoletnich rowerzystów, czy posiadają te uprawnienia, no ale no, tak samo jak nie sprawdzają wszystkich kierowców. No każdy kierujący, czy to rowerem, czy samochodem, wyjeżdżając na drogi publiczne, musi te uprawnienia posiadać. I właśnie na hulajnogi elektryczne osoby od 10 do 18 lat muszą mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1. Dla osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie muszą mieć już takich dokumentów. No i dzieci, które nie mają 10 lat skończonych, w ogóle hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych nie mogą się poruszać. Jeśli chodzi o te hulajnogi elektryczne, to ważne jest też to, gdzie należy się takim pojazdem poruszać. Więc przepisy mówią, że hulajnogą poruszamy się drogą dla rowerów, czyli ścieżką rowerową. Jeżeli nie ma takiej drogi dla rowerów, wówczas można poruszać się chodnikiem. Natomiast tutaj też są przepisy mówiące o tym, jak to poruszanie chodnikiem ma wyglądać.
Prędkość przede wszystkim.
Przede wszystkim prędkość, bo przepisy mówią, że ta prędkość musi być dostosowana do prędkości pieszego. A pieszy porusza się z prędkością około 5 km na godzinę. Więc kierujący hulajnogą powinien na chodniku mieć taką prędkość, bo trzeba pamiętać, że ktoś, kto kieruje hulajnogą na tym chodniku, jest gościem. On jest tam, jakby to nie jest dla niego konkretne miejsce, on jest tam tylko tak z doskoku, można powiedzieć. Tam najważniejsi są piesi i dlatego kierujący hulajnogą też musi ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu na tym chodniku. Ważne jest też to, że na hulajnodze elektrycznej nie mogą jechać dwie osoby, poruszać się dwie osoby. To też niestety często zauważamy. Tak. Jest to wykroczenie. Hulajnogą elektryczną nie można przewozić drugiej osoby, nie można przewozić bagażu, nie można przewozić zwierzęcia. Też regulują to przepisy ruchu drogowego.
I tu też, droga młodzieży, do was uwaga. Co prawda policjanci na każdej ścieżce rowerowej nie stoją z fotoradarem, bo to by było po prostu wykonalne, ale jest ograniczenie prędkości dla hulajnóg, prawda?
Tak, hulajnogi mają ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę.
I jeżeli przekraczacie tą prędkość, to też nie... Nie czujcie się bezkarni, bo policjant, co prawda, tak jak wspomniałem, z radarem nie stoi, ale jakiś inny patrol gdzieś tam dalej może was zatrzymać.
Nie, no tak, są policjanci, mierzą też prędkość.
Nie jesteście bezkarni, pamiętajcie o
tym. Mamy takie sytuacje, że takie osoby są karane mandatami, czy są kierowane wnioski do sądu. Także my też mamy taki sprzęt, który umożliwia nam sprawdzanie prędkości, z jaką poruszają się hulajnogi elektryczne.
No i tutaj wracam, jeszcze raz podkreślam, nie jesteście wbrew pozorom bezkarni, przekraczając tę prędkość. Kask, kolejna sprawa. Ja wiem, że nie ma takiego obowiązku jeszcze póki co. Ale dlaczego to jest ważne?
Nie ma obowiązku, ale tutaj często, myślę, w przestrzeni publicznej można zauważyć, że osoby, które jeżdżą tymi hulajnogami elektrycznymi, mają kaski.
Coraz częściej.
Coraz częściej. No natomiast nie ma takiego obowiązku, ale tak jak na rowerze nie ma obowiązku korzystania z kasku, a myślę, że to jest... inwestycja po prostu w swoje życie i zdrowie.
Tym bardziej, że ostatnio głośno było w przestrzeni o wypadkach, kiedy młody człowiek spadł z tej hulajnogi, przewrócił się, uderzył głową o krawężnik i zmarł.
No więc my w swojej pracy naprawdę wielokrotnie widzimy sytuacje, kiedy kaski ratują życie osobom biorącym udział w różnych zdarzeniach, a nie wiadomo, kiedy to zdarzenie może nastąpić, tak, kiedy będziemy jego uczestnikiem. No i też niestety w swojej pracy widzimy często sytuacje, kiedy to, że ktoś nie miał tego kasku na głowie, powoduje jego śmierć. No bo no, głowa to jest takie najwrażliwsze, najwrażliwsza nasza część ciała i ją szczególnie należy chronić. A te kaski przecież niewiele kosztują, a naprawdę zapewniają bezpieczeństwo i chronią przed urazami.
A tym bardziej, że nowe hulajnogi elektryczne, one rozwijają prędkość czasami porównywalną motocyklom, takim tym mniejszym oczywiście. Czyli powyżej tych 60 km na godzinę.
No tym bardziej, jak ktoś decyduje się na taką szybką jazdę, no to myślę, że kask to jest podstawa.
I jeszcze jedna sprawa tak na zakończenie, a propos tych hulajnóg. Często zdarza się, że są zdejmowane sposobem chałupniczym ograniczenia prędkości, nawet jeśli one je mają, takie zabezpieczenia. Czy policjanci są w stanie to sprawdzić?
Są takie sytuacje, że my sprawdzamy oczywiście ten sprzęt, czy posiada odpowiednie... wyposażenie, jak to wygląda. Mówię, no trzeba pamiętać, że jak się jest uczestnikiem ruchu drogowego, to nigdy nie wiadomo, co na tej drodze może się stać. Jeśli dojdzie do jakiegoś wypadku, no to zapewniam, że wszystkie takie elementy są sprawdzane i wówczas no, ktoś może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, czy do surowszej odpowiedzialności za to, że nie dopełnił jakiś zbagatelizował jakieś zasady bezpieczeństwa.
I pamiętajcie też, że na ścieżce rowerowej też obowiązują przepisy ruchu drogowego, więc warto je po prostu znać.
Oczywiście.
Dziękuję pani rzecznik za to spotkanie, za te cenne rady, cenne wskazówki. To pierwsze, ale chyba nasze nie ostatnie spotkanie z cyklu Bezpieczne Wakacje. Pani Agata Kulikowska-Denałęcz, rzeczniczka ełckich policjantów, była naszym gościem.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.